Cześć Boże, nazywam się Agnieszka Anczura, wraz z mężem Andrzejem, jesteśmy małżeństwem już prawie 7 lat. Mamy troje dzieci, Karola, Anię i najmłodszą Joasię. I bardzo dziękujemy, że możemy uczestniczyć w tak wspaniałym wydarzeniu. Chcieliśmy się podzielić naszym świadectwem. Kiedy byłam w drugiej ciąży, w drugim miesiącu trafiliśmy do szpitala z bardzo mocnym krwawieniem. Lekarze dawali 50% szans dziecku na przeżycie. Mąż zadzwonił do znajomego księdza z prośbą o odprawienie mszy świętej w intencji Ani. Ale ksiądz powiedział, że tak szybko się nie da. Odprawi tę mszę w najbliższym możliwym czasie. Jak nam później relacjonował, zaraz po tym jak mąż odłożył telefon, zadzwonił do tego księdza pomocnik biskupa z prośbą o koncelebrę mszy świętej w miejscowości obok. Ten ksiądz wtedy sobie pomyślał, jak bardzo to dziecko potrzebuje modlitwy. Pojawiła się intencja. Co więcej, była to msza święta o godzinie 15, czyli w godzinę Miłosierdzia Bożego. On do nas później dzwonił, przekonany, że ta msza na pewno pomogła. Proszę sobie wyobrazić, że następnego dnia o godzinie 15 wszystko zniknęło. Lekarka, która nas przyjmowała, mówi, że gdyby nie to, że ona nas przyjmowała, to nie uwierzyłaby w to, co się stało. Pojechaliśmy do domu, ale to się okazało, że to był dopiero początek problemów. Zdiagnozowano bardzo duże prawdopodobieństwo zespołu Downa i wadę serca. Lekarka, która nas badała, namawiała nas na aborcję. Nie tylko poinformowała nas, że jest taka możliwość, ale za każdym razem, kiedy my stanowczo odmawialiśmy, powiedzieliśmy, że bez względu na to, jak bardzo będzie chore dziecko, chcemy je urodzić. Ona powiedziała, takie dzieci się usuwa. Zmieniliśmy lekarza. Modliło się bardzo dużo osób za naszą Anię. Modliła się cała rodzina, modliła się wspólnota domowego kościoła. Doświadczyliśmy, jak wielką siłę ma modlitwa wspólnotowa. Modliliśmy się między innymi nowenną pompejańską i tak się złożyło, że nowennę skończyliśmy w poniedziałek, a we wtorek były badania i byliśmy pewni, że już będzie wszystko dobrze. A lekarze nam mówili, że jest tylko gorzej, gorzej i gorzej.
Wyniki badań serca pokazały, że niestety jest to jedna z najrzadszych i najpoważniejszych wad serca. Było to HLHS. Nasza mała Ania nie miała lewej połowy serca. Jak nam tłumaczyli lekarze, jeszcze kilkanaście lat temu takie dzieci umierały, ponieważ lewa połowa jest tą połową ważniejszą, ona służy do natlenienia krwi. Jeżeli nie ma lewej połowy, to oddychanie nic nie daje i po prostu dziecko umiera przez uduszenie. Powiedziano nam, że kilkanaście lat temu wymyślono metodę operacji, która nie przywraca zdrowia, ale ratuje życie. Nasza Ania będzie miała taką operację. Jednak niestety kolejne badania pokazywały, że jest tylko gorzej i gorzej. Pojawiło się przemierzenie aorty, które zablokowało przepływ krwi i odwrócił się krwawik pod koniec ciąży. Zastawki w sercu przestawały działać. Ostatnie badanie w Polsce pokazało, że niestety wszystkie zastawki już nie działają i już nie będzie nawet operacji, nie ma szans dla naszej Ani. Rona wtedy poszła do kaplicy pomodlić się i nam mówili znajomi księża, słuchajcie, oddajcie to Panu Bogu, zaufajcie Panu Bogu. My się modliliśmy na zasadzie, Panie Boże, zrób jak chcesz, ale z tyłu głowy myśleliśmy swoje, pod warunkiem, że nie potrafiliśmy prawdziwie zaufać Panu Bogu, że to co będzie, to jest Jego wola i to jest dobre. W pewności zdaliśmy sobie z tego sprawę, że my nie potrafimy sami z siebie zaufać, więc zaczęliśmy się modlić o tą łaskę. I gdy ona poszła do kaplicy tego właśnie ostatniego dnia w Polsce, udało nam się dostać taką łaskę pełnego zaufania, takiego oddania naszej córki Panu Bogu, godząc się ze wszystkim, co może nastąpić. Byliśmy przygotowani już na to, że niestety ona odejdzie. Następnego dnia żona znalazła kontakt do lekarza, o którym czytaliśmy, że jest taki guru, uczył się od twórcy tej metody, tej właśnie metody operacji. Gdzieś pracuje w Niemczech. Znalazła do niego kontakt. Wysłaliśmy wyniki. On do nas oddzwonił, powiedział, bardzo ciężki przypadek, ale ja bym się jeszcze podjął operacji. Tylko w poniedziałek musicie być u mnie, więc macie 2 dni na zebranie 300 tysięcy złotych, bo to był piątek. Taki był koszt operacji w Niemczech. Nam się cudem udało zebrać te pieniądze przez 2 dni. Rodzina i znajomi pożyczali, tylko mogli, że móc nam pożyczyć. Gdy przyjechaliśmy do Niemiec, zrobiono badania. potwierdzono go z Polski, ale lekarze powiedzieli, no niestety, być może podróż, nie wiemy, to serce nie daje rady już przetłaczać nawet krwi matki i doszło już do niedotlenienia mózgu. Więc poza tym wszystkim wasza córka będzie również niepełnosprawna intelektualnie. W takim razie nie możemy czekać na naturalny poród, musimy natychmiast wywoływać. Kiedy zaczęto wywoływać poród, serce małej Ani zaczęło stawać. Więc natychmiast, nam bardzo zależało też na chrzcie. Tam się wszystko działo bardzo szybko, więc my pytamy tych lekarzy, czy będzie można ościć. My ją ochrzcimy, ale my nie wiemy jak, bo nie jesteśmy wierzący. My do tej pory mamy tą karteczkę, więc na szybko, na Google Translator przetłumaczy na język niemiecki formułę ścielną. Żona w słoiczku po tam keczupie przywiozła wodę święconą, mówi, to wylać na głowę, to przeczytać i będzie dobrze. Po godzinie, i mała Ania urodziła się 20 maja przez cesarskie cięcie. Po godzinie miał nas wezwać, żebyśmy zobaczyli dziecko przed operacją. Minęła godzina, druga, trzecia. Wezwała nas dopiero po 4 godzinach. Myśmy cali w nerwach, co jest tak źle. Wchodzimy do sali, w której leżała nasza mała Ania, żonę wiziono na łóżku. W sali było masę lekarzy, pielęgniarek, wszyscy uśmiechnięci. Wchodzi z nami profesor Malek, z którym operować Ani i mówi, proszę Państwa, cię wszystko wygląda inaczej. Najprawdopodobniej wyjedziecie stąd bez żadnej operacji. Mi się nogi ugięły, pytam, jak to jest możliwe. Lekarz mówi, nie wiemy. I pokazują nam USG serca na wielkim monitorze. Prawa komora, która była 2,5 razy za duża i na niej była taka jeszcze gula, bo ona próbowała nadrobić za lewą, zmalała do właściwych rozmiarów, gula zniknęła. Przymierzenie aorty zniknęło, wszystkie zastawki zaczęły działać. I co najważniejsze, lewa komora, której nie było, pojawiła się. Pytamy o wady genetyczne, o niedotlenienie mózgu. No nic, żadnych śladów, po niczym, ona jest zupełnie zdrowa. Gdy wróciliśmy do Polski, lekarka, która prowadziła ciążę, jak poszliśmy do niej na badania, nie mogła wierzyć, no bo przekonana, że dziecko nie żyje. Jedynie ją niepokoiło EKG. Kazała nam po paru miesiącach zrobić Holtera, całodobowe EKG. Gdy zrobiła to całodobowe EKG, wzięła ten kilometrowy wydruk, który zaznacza, mówi, no tak, to jest EKG nietypowe dla małego dziecka. I taka siedzi, tak widzimy, taka wbita w fotel. On podchodziła do tego sceptycznie, tak jak nie rozumiała, coś stało, mówi, to jest EKG sportowca. Mówi, jak to jest możliwe, dziecko, które się nie rusza, ma serce jak sportowiec, nie wiem. I ona tak siada, mówi, no najwyraźniej, jak już Pan Bóg coś naprawia, robi, że to jest high class. Tym świadectwem chcieliśmy serdecznie Panu Bogu podziękować.
Jest z nami ksiądz biskup Antoni Długosz, biskup senior archidiecezji częstochowskiej. Księże biskupie, jak to się stało, że ksiądz biskup trafił na marsz w intencji życia i rodziny tutaj do Wieruszowa?
Oczywiście 50 kilka lat temu ja byłem tutaj presbiterem. Jest oczywiście z wielkim sentymentem wspominam to miejsce. Tutaj składałem pierwociny kapłaństwa. Zostałem zaproszony przez wspólnotę, która organizuje ten marsz życia, a nazywają mnie biskupem od dzieci. Dlatego też staram się i w ten sposób wyrazić wdzięczność Panu Bogu za każde dziecko i stawać w obronie poczętego życia i walczyć z tym, by broń Boże nie zgodzono się na eutanazję. Pan Bóg mówi, nie zabijaj, życie pochodzi od Pana Boga i my nie możemy sobie uzurpować, że decydujemy szczególnie o poczętym życiu. A paradoks jest największy w tym, że kiedy matka przed urodzeniem dokona aborcji, jest wszystko zgodne z rzekomym prawem. Kiedy z kolei urodzi dziecko i zabije, to wtedy ją nazywają morderczynią. Gdzie tu jest pewna logika? Tu jest życie i tu jest życie. Tu jest człowiek i tu jest człowiek. I dlatego pójdziemy w procesji, w marszu, żeby wszystkim mówić, życie pochodzi od Pana Boga, małżonkowi uczestniczą w powstaniu życia z Panem Bogiem, ale nie są panami życia dziecka, tylko mają wrażenie wdzięczność Bogu za to, że uczestniczą w tym wspaniałym akcie, Bóg się z nimi dzieli, ale to, co już zostaje w łonie kobiety, jest nowym człowiekiem, do którego nie ma prawa mężczyzna ani kobieta, by to dziecko zabić.
A który raz już ksiądz biskup jest na takim marszu?
Byłem kilka razy w Częstochowie, a poza Częstochową, no tu kiedyś Wieruszów należał do częstochowskiej diecezji, ale poza częstochowską diecezją jestem pierwszy raz.
Jak ksiądz rozmawia z ludźmi, jak oni odbierają takie marsze, bo ci, którzy uczestniczą w marszu, wiemy, są za życiem. A nie zawsze przecież ksiądz biskup spotyka się z ludźmi, którzy są za życiem. Co oni mówią na temat takich marszy?
Przypuszczam, że wszyscy, znaczy nie spotkałem się, żeby ktoś negatywnie odbierał taki marsz, ale dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak się zachować wobec poczętego życia, jest wspaniałą katechezą, która ukazuje postawy ludzi stojących w obronie każdego poczętego człowieka. I za to tym wszystkim uczestnikom marszu w naszym okręgu, a także w całej Polsce i na świecie serdecznie dziękuję.
Kiedy patrzymy na rodzinę i na życie, jak ksiądz biskup uważa, dzisiaj największe zagrożenie to jakie?
No przede wszystkim zabijanie ludzi, nie tylko poprzez wojnę, ale także przez aborcję. Szczególnie społeczeństwo Europy wymiera i widzimy sami, jak postępują w sposób ordynarny, ale konkretny muzułmanie. Mówią, że ich bronią jest brzuch kobiety, dlatego nie wolno tam dokonywać u nich żadnej aborcji i powoli poczęte dzieci i urodzone przez muzułmanów, którzy znajdują się na terenie państw europejskich, dorastają, są obywatelami tego kraju i liczą na to muzułmanie, że przejmą władzę bez żadnej strzelaniny przez wojny. Dlatego też pamiętajmy, dziecko nie jest zagrożeniem, poczęte życie nie jest zagrożeniem, a papież Jan Paweł II przypominał, że kto morduje dzieci, nie ma przyszłości. Państwo, które morduje dzieci, nie ma przyszłości. O tym musimy pamiętać.
Dzisiaj niedziela zesłania Ducha Świętego i ten marsz wpisuje się właśnie w to wielkie święto całego Kościoła. Jaką rolę też odgrywa w tej walce o życie Duch Święty?
Przede wszystkim wiemy o tym, że Trójca Święta dokonuje wszystkich działań równocześnie, bo jest jedynym Bogiem, ale oczywiście Bogu Ojcu przypisujemy akt stwórczy, Synowi Bożemu akt odkupienia i zbawienia, Duchowi Świętemu akt uświęcenia. Ale jestem głęboko przekonany, że w działalności Ducha Świętego, który nas uświęca we wszystkich sakramentach świętych, a także w Bożym Słowie, uczestniczy cała Trójca Święta.
I na zakończenie kilka słów dla tych, którzy wahali się, nie przyszli, żeby za rok po prostu się pojawili na takim marszu.
Drodzy Państwo, obojętnie jak odnosicie się do wielodzietnej rodziny, czy też jednego dziecka, pamiętajmy o jednym, że naszym obowiązkiem jest, bez względu na wiek, stanąć w obronie poczętego życia, bo to dziecko nie może się samo bronić, a także w obronie dzieci, które już się urodziły, by pochylać się nad nimi i by spełniło się przesłanie modlitwy świętej Faustyny, głosicielki Jezusa Miłosiernego. Niech ta modlitwa stanie się także naszą codzienną modlitwą. Panie Jezu, daj mi Twoje oczy, abym nimi patrzyła na ludzi, daj mi Twoje ręce, abyś przez nie mógł czynić dobro i daj mi Twoje serce, abym mi pokochała każdego człowieka. Miejmy ręce, oczy i serce Jezusa i pochylajmy się nad poczętym życiem, by stawać w Jego obronie, a także nad dziećmi, które się urodziły, by nieść im pomoc w różnoraki sposób.
Mamy kolejną uczestniczkę Marszu dla Życia i Rodziny. Prosiłbym najpierw o imię.
Asia.
Pani Asiu, z kim dzisiaj Pani tutaj przyszła? Bo widzę, że ma Pani u swojej dłoń dwie pociechy.
Tak, tak. Jestem tutaj przede wszystkim z mężem i z moimi dziećmi, ale też ze znajomymi z domowego kościoła.
Co Was dzisiaj sprowadza na ten marsz?
Na marszu jesteśmy już któryś raz z kolei. No i przede wszystkim sprowadza nas idea. Dla nas to jest prawdziwa równość, żeby każdemu dawać szansę życia od początku, od poczęcia. Czy jest ktoś zdrowy, chory, niepełnosprawny, mały, duży, niedołężny na starość.
Czy myśli Pani, że takie inicjatywy powinny być robione?
Oczywiście, że powinny być robione i uważam, że jak najbardziej z naszą radością chrześcijańską powinniśmy się pokazywać w każdym mieście w Polsce.
A jak to wygląda wśród Pani znajomych, przyjaciół, w pracy? Czy wszyscy Pani znajomi są takich samych poglądów jak Pani? A jak nie, to jak reagują na takie informacje, że Pani wzięła udział w takim marszu?
Ja myślę, że sami jesteśmy świadectwem. Jeżeli my jakąś radość wnosimy w miejsce pracy, w dom, w środowisko, w którym jesteśmy, no to to jest nasze świadectwo. I to, czy jesteśmy wierzący, to dla tych ludzi wtedy ma już mniejsze znaczenie, jeżeli są innych poglądów, bo my jesteśmy świadectwem i oni widzą, jakie wiara daje w naszym życiu rezultaty.
Ile lat po ślubie i ile mają lat Pani dzieci?
Jesteśmy prawie 7 lat po ślubie. Zośka ma 3,5 roku, Jasiek będzie miał 6.
Pani patrzy, jak dzieci dorastają. Co w matczynym sercu się pojawia? Czy są jakieś lęki odnośnie przyszłości Pani dzieci i tego, co dzieje się z rodziną?
No to tak, największe takie problemy dnia codziennego czasami tą głowę mocno zaprzątają. Tym bardziej, że nasz syn dosyć dużo choruje. Natomiast chcemy zaufać Bogu w tym wszystkim. Chcemy zaufać Bogu, ludziom, których spotykamy. No niestety widzimy, w którym kierunku to wszystko zmierza. jak niestety to środowisko się mocno zmieniło od czasów, gdy my byliśmy dzieckiem i szkoła. Dlatego no, tych zagrożeń na pewno jest bardzo dużo. No ale co możemy zrobić? Tylko zaufać Bogu.
Jeszcze tylko chciałem dopytać, a jak pani uważa, dzisiaj największe zagrożenie dla rodziny, to co to może być?
Największe zagrożenie dla rodziny? Ja bardzo obawiam się tego ataku na dzieci, szczerze powiedziawszy. Tej edukacji seksualnej, której już powoli wprowadza się w polskich szkołach. Tego, że rodzice patrzą już w zupełnie innym kierunku, mają inne wartości. I te wartości podstawowe, z których chrześcijańskie, z których wyrośliśmy, są bardzo spychane na margines. No a niestety to będzie podstawowe środowisko za chwilę naszych dzieci, szkoła, znajomi. Tego się najbardziej obawiam.
Na zakończenie kilka słów dla tych, którzy nas słuchają, którzy no, może nie mieli odwagi przyjść albo nie zaplanowali sobie dobrze czasu, aby za rok było nas jeszcze więcej.
Słowa zachęty dla kogoś, kto tu jeszcze nie był. Trudno mi powiedzieć tak, żeby kogoś zachęcić, bo jeżeli ktoś się całkowicie sprzeciwia tej idei, to na pewno będzie anty, ale my jesteśmy świadectwem na co dzień, nasza radość, to co wnosimy. Jest tutaj super, jest cudownie, jest wiele atrakcji dla dzieci, z których można skorzystać. Jasiek, jeszcze chwileczkę, z których można skorzystać. Zobaczyć, jakie my mamy podejście, katolicy.
Mam na imię Jasiek i mam 5 lat.
Jasiu, fajnie jest na takim marszu?
Tak.
A co ci się tutaj podoba tak bardzo?
Nie wiem. Podobają mi się śpiewy i to, że jestem z mamą i tatą.
Super, dzięki bardzo. Mamy kolejnego uczestnika Marszu dla Życia i Rodziny w Wieruszowie. I jak się okazuje, osoba bardzo, bardzo ważna w tym marszu. Najpierw chciałbym zapytać o imię pana.
Karol, mam na imię Karol Winkowski. Jestem we wspólnocie domowego kościoła w Ruchu Światło Życie.
Panie Karolu, dowiedziałem się, że to pan jest inicjatorem tego wieruszowskiego marszu dla rodziny i życia. To już 7 raz w tym roku, żeście poszli w tym marszu. Skąd pomysł, żeby coś takiego zrobić?
Wydaje mi się, że tak sięgając pamięcią wstecz, to myślę, że dla mnie zawsze były ważne osoby niepełnosprawne. Myślę, że ten kontakt z tymi osobami spowodował to, że chciałem je pokazać, zawsze chciałem je pokazywać. Chciałem, żeby każda wartość życia była ceniona, bez względu na to, czy to jest osoba zdrowa, czy chora, czy tak właśnie sprawna inaczej. Bo przecież ci ludzie też są piękni, bo mimo swojej choroby, swojego kalectwa, mają bardzo wrażliwe wnętrze, są pięknymi ludźmi.
7 lat to troszkę już jest. Jakie były przeciwności co do organizacji takiego marszu? Bo zawsze przy takiej inicjatywie coś się dzieje.
Powiem tak, to przeciwności się zawsze są. Jak człowiek się spotyka z człowiekiem o innych poglądach, o innym gdzieś zapatrywaniu na te wszystkie, to zawsze są jakieś tarcia. To jest nieuniknione, to jest życie, nie? Tego też się uczę. No, trzeba często jakby stawać w pokorze wobec tego wszystkiego, czasami umieć przeprosić, powiedzieć, że za daleko pojechałem, bo mój pomysł gdzieś za daleko wykroczył. I posłuchać tego drugiego człowieka, ten, co ma do powiedzenia. I wydaje się, że razem możemy zrobić wiele, nie? Ale właśnie znaleźć ten czas na to, żeby usiąść razem, porozmawiać, zaplanować to razem, nie? To jest takie moje doświadczenie kolejne, nie? Żeby po prostu nie robić samemu wszystkiego, że pomimo, że ja chcę dobrze, ale to nie znaczy, że tak ma być. Lepiej czasami posłuchać tego drugiego i zrobić tak, jak on to widzi. Może winić to zupełnie inaczej. Może to nie tak, jak ja. Nie tak, jak ja bym chciał, ale to, co on widzi, też jest piękne i też jest radosne i potrafi to też przekazać drugiemu człowiekowi.
A jak jest z ludźmi, z którymi pan się spotyka? Bo przecież dzisiaj wiemy, że nie wszyscy są za życiem. Jak podchodzą do życia pana znajomi, przyjaciele? Czy wszyscy stoją po pana stronie?
Nie, myślę, że nie. Dużo jest takich osób, które nabiera wodę w usta. Woli nie powiedzieć swojego zdania. W tej chwili chyba jest tak, że dużo osób jakby nie chce się określić, nie? Woli tak pływać troszeczkę. Są ci, którzy są zdecydowanie za życiem i opowiadają się, nie boją się konsekwencji. Ale spora gdzieś grupa ludzi, którą spotykam, nie mówi nic. Nie podejmuje żadnej takiej polemiki, niczego. Więc trudno powiedzieć, czy ta osoba jest przeciwko, czy jest za. To też jest trudne, nie? Bo nie wiadomo, jak dalej rozmawiać z tą osobą. Ale z drugiej strony też to, co jest też piękne, pomimo, że to są ludzie o innych poglądach, to powiem tak, że wiele razy spotkałem się z czymś właśnie takim fantastycznym, że szanują moją decyzję. Nawet się spotkałem z osobami, które traktują siebie jako ateistów, totalnie. I poprosiłem, czy na przykład mogę zawiesić plakat u nich. Oni mówią, nie ma problemu, dla mnie życie jest ważne, dla mnie życie jest piękne. I to też był wielki szacun dla tych ludzi, nie? Że pomimo tego, że gdzieś są z daleka od kościoła, opowiadają się, że są ateistami, ale jednak ta wartość życia jest dla nich bardzo ważna, nie? Świadectwo jednego z człowieka, który właśnie mówił o tym życiu, mówi, ateista, mówi, widzę kobietę z brzuszkiem, którą widzę gdzieś na ulicy, zawsze się uśmiecham, zawsze patrzę z radością na ten brzuszek, na to dziecko, które tam się rodzi. Także to tak wygląda.
Ma pan rodzinę, żonę, jest pan ojcem, mężem. Jakie dzisiaj pojawiają się we współczesnym świecie zagrożenia wobec rodziny?
29 lat małżeństwa, trójka dzieci. Myślę, że takim poważnym zagrożeniem nie tylko dla dzieci, ale dla dorosłych to jest internet, komórka, to jest to, co gdzieś naprawdę zniewala tych ludzi. Powoduje to, że te media tak ich wciągają mocno, że nawet możliwość podjęcia pracy jest trudem. Nawet możliwość wytrwania w pracy 8 godzin jest trudem, bo gdzieś ten człowiek myśli, ma tam jakąś grę, która go tak wciągła, ma tam jakiś, powiedzmy, program internetowy, czy coś jeszcze innego. Widzę, że to dla moich dzieci też jest trudem. Gdzieś spotykają się z tym portale społecznościowe, które bardzo wciągają, ale tak naprawdę patrząc na to z boku, widzę, że tam nie ma takiego realnego spojrzenia. Tam jest kreowanie siebie przez jakąś taką szklaną rzeczywistość. Tam nie ma spojrzenia człowiekowi oczy w oczy, nie? Oko w oko. To jest zupełnie co innego. Ci ludzie często pokazują zupełnie inne oblicze, a tak naprawdę, gdy dochodzi do konfrontacji, jest zupełnie co innego. Oni się boją przyznać do tego, bo łatwiej jest pokazać, łatwiej się wybielić, łatwiej się gdzieś tam, nie, pokolorować, a potem, gdy dochodzi do spotkania, to jest zupełnie inaczej.
To są zagrożenia, a kiedy dzisiaj mówimy też o młodym pokoleniu, bardzo wielu ludzi dzisiaj przyszło ze swoimi dziećmi, bardzo małymi. Pytałem ich o to, czego oni się boją, myśląc o przyszłości swoich dzieci. Pan też ma swoje dzieci, ma znajomych, którzy mają swoje dzieci. Czego jako rodzice obawiacie się, myśląc o tym młodym pokoleniu?
Myślę też o bezpieczeństwie ich, jeżeli chodzi o właśnie to, jakimi są, te wartości, które im przekazujemy, tak? O tym, że dzisiaj usłyszałem takie jedno ważne słowo od kolegi, który też oglądał jakiś reportaż w telewizji odnośnie tego, co się dzieje u nas w kraju i mówi, przecież my ich nie obrażamy, przecież my się z nich nie śmiejemy, to dlaczego oni to robią wobec nas? Dlaczego drwią sobie z naszych wartości? Dlaczego się śmieją? I widzę, że jeżeli dziecko jest nieukształtowane jeszcze, jeżeli nie ma podstaw wiary, nie ma swojego charakteru jeszcze, to bardzo łatwo zwieść takimi informacjami, bardzo łatwo pokazać, że ktoś tutaj ma rację. A tak naprawdę to nie jest tak. Wartość życia, wartość rodziny jest wartością świętą, nadrzędną i nie można jej niszczyć, profanować, wyśmiewać. Wartość kościoła, wartość świętości. Dla mnie to są świętości. Dla mnie to są rzeczy, których nie powinno się w ogóle drwić, wyśmiewać. I nie wiem, czy młody człowiek umie dzisiaj obronić tych wartości, czy umie stanąć w obronie tych wartości, czy jest na to, że tak powiem, przygotowany. Tego się obawiam. Ludzie, którzy już mają jakieś doświadczenie, już przeszli trochę życia, pewnie inaczej na to patrzą, ale młody człowiek, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Myślę, że dla niego jest to trud. Przyznanie się do tego, że to jest dla mnie świętość, że będę bronił tych wartości, że stanie w obronie prawdy. Nie wiem, czy oni są na to przygotowani.
7 marsz dla życia i rodziny. Jak pan dociera do ludzi z informacją, że coś takiego się dzieje? Jedno to pewnie wspólnoty parafialne, wspólnoty, które też tutaj się zgromadziły, wspólnoty katolickie, ale czy są jeszcze jakieś inne sposoby, którymi pan stara się dotrzeć do tych, którzy może nawet nie wiedzieli, że taki marsz jest?
No myślę, że z jednej strony właśnie to, o którym mówiłem, te zagrożenia medialne, ale z drugiej strony media dobrze użyte też mogą być właśnie czymś wspaniałym, tak? Bo możemy właśnie przez te portale społecznościowe, przez internet, nie? Pokazywać właśnie to, co się dzieje. Pokazywać innym, którzy może dzisiaj nie byli, ale obejrzeli i na przyszły rok będą. Także wykorzystać też te możliwości internetu, mediów, które są, media katolickie, Radio Rodzina, tutaj kolega z Mirkowa też, który nas wspomaga co roku, wspiera, także nagrywa też, to jest cenne, to jest wielki dar, naprawdę wiele pracy, wiele poświęcenia i wydaje mi się, że to trzeba dobrze wykorzystać, mądrze wykorzystać te media. Kiedyś też byłem na takim spotkaniu i jeden z prelegentów mówił o doświadczeniu jednego czasopisma, które przekazywało wartości odnośnie modlitwy takiej rodzinnej, małżeńskiej. I on pokazał coś takiego, że przez to jedno czasopismo, ludzie, którzy tam spotkali się, czytając to czasopismo, nabyli tych wartości. Oni się razem modlili, razem trwali na modlitwie. I powiedział coś takiego, zobaczcie, jedna gazeta was tak ukształtowała, jedno czasopismo, jeden artykuł, który czytaliście, potrafił wam dać takie wartości. Pójdźmy dalej, zobaczmy, ile z innych gazet. pójdźmy dalej, weźmy radio, zobaczmy dalej, pójdźmy, zobaczmy, ile telewizja potrafi. Więc to naprawdę możemy dużo przekazać tym ludziom. Ale żeby to zrobić dobrze, mądrze, umiejętnie, żeby pokazać piękno, miłość, wartość rodziny, wartość człowieka, nawet właśnie tego człowieka, który jest gdzieś tam poraniony, chory, cierpiący. Dlaczego nie? Nie dlaczego tylko pokazywać sensacje i skandale, a dlaczego nie mówić o miłości, gdy ktoś pochyla się nad drugim człowiekiem, gdy ktoś cierpi i pomaga mu podać kubek wody choćby.
Pójdźmy dalej. Są siły na więcej?
Myślę, że tak. Zawsze ja, nie wiem, chociaż przychodzą takie momenty trudne, że człowiek pada. Nie mogłem któregoś wieczoru już teraz dojechać do domu, już zasypiałem po drodze, musiałem stanąć. Ale przychodzi następnego dnia spotkanie z drugim człowiekiem, radość, spojrzenie w oczy, to piękno, ten taki, nie wiem jak to nazwać, ta miłość, która płynie z drugiego człowieka. Miłość też osób niepełnosprawnych. Ja mówię, dla mnie oni są kimś niesamowitym. Są tak szczerzy, tak autentyczni, tak wrażliwi, że mnie to niesamowicie pociąga, mnie to porusza. Tam nie ma żadnego fałszu, żadnego zakłamania. Pomimo tego, że wiadomo, że w jaki sposób są niepełnosprawni, ale ta ufność, ta otwartość serca, ta szczerość jest niesamowita.
Bije od Pana taka radość, myślę, że ona też udziela się wszystkim tutaj uczestnikom tego marszu, a inicjatywa przepiękna i bardzo ważna, rodzina i obrona życia. Panie Karolu, jeszcze chciałem dopytać, bo wiem, że dzisiejszy marsz dla życia i rodziny jest jakby kulminacją. Jak wyglądało przygotowanie do tego, co dzisiaj było kulminacyjne?
A właśnie, wcześniej, no tak. Faktycznie, w tym roku poszerzyliśmy ten marsz o warsztaty muzyczne z Jakubem Tomalakiem, zespołem Abba Pater Music i zaczęły się warsztaty już w piątek. Po południu zaczęliśmy warsztaty w szkole imienia Jana Pawła II, tutaj w Wieruszowie, do wieczora i potem w sobotę od rana przez cały dzień warsztaty pełną pięknej muzyki i wieczorem koncert uwielbienia. Tutaj właśnie parafii nawiedzenia na świecie Marii Panny na Podzamczu u księdza dziekana Karola. Tutaj zrobiliśmy koncert z mszą uwielbieniową. Mszy przewodniczy u ksiądz Michał Wodarski. Także naprawdę było bardzo fajnie. I powiem tak, dużo radości, dużo takiego śpiewu. Patrzyłem na tych ludzi, którzy brali udział w tym występie, w tym zaangażowaniu też, ale też właśnie tych, którzy siedzieli gdzieś w ławkach. Jak ten śpiew ich porywał, jak byli szczęśliwi, jak widać było, jak się przytulali nawet do siebie, jak byli radośni. Nigdy nie myślałem, że śpiew może dać tyle radości, że w śpiewie jest też modlitwa zawarta, że w śpiewie jest też radość drugiego człowieka. Nigdy nie myślałem, że to może być tak piękne. I patrzyłem na tych ludzi z ogromnym wzruszeniem, naprawdę, pełen podziwu, dlatego właśnie, że ja nie umiem śpiewać. Gdzieś ten mój dar nie jest taki, ale patrzyłem na nich i podziwiałem, że tak pięknie słuchają i wchodzą w tą właśnie modlitwę śpiewem. Całą rodziną klaskają, skaczą. No coś pięknego, naprawdę. Byłem pod wrażeniem, byłem bardzo wzruszony.
Kogo pozdrawiamy i zaproszenie na przyszły rok, aby było nas jeszcze więcej?
Kogo pozdrawiamy? A może stąd rodzinę, bo rzeczywiście zauważam, że z drugiej strony łatwo być takim dobrym, uprzejmym dla innych, ale najtrudniej realizować to w własnej rodzinie. Dla własnej żony, dla własnych dzieci, znaleźć dla nich czas, kupić kwiatka, chociażby, nie? Znaleźć czas, żeby porozmawiać z żoną. Ja powiem szczerze, jestem mojej żonie niesamowicie wdzięczny za to, że jest kobietą, która jest wymagająca, która stawia mnie często do pionu, który mówi, Karol, znajdźmy czas, wyjedźmy gdzieś razem, porozmawiajmy. To naprawdę jest bardzo cenne i po latach dostrzegam, jak wielką kobietą jest moja żona, jak mądrą jest, że potrafi wzbudzić właśnie takie relacje między nami, że walczy też o to, nie? Żeby nie odpuścić, że stara się. Niesamowite to jest, nie? Także moją rodzinę, moją żonę, ale też was jako kapłanów. Dla mnie kapłan to też świętość, ręce kapłana są święte. I też bardzo łatwo nam wpada też często krytyka gdzieś, to co widzimy na dzisiaj, że łatwo krytykować kogoś drugiego, kapłana czy innego. Ja uważam, że nie możemy tak robić, że jako chrześcijanie powinniśmy przede wszystkim walczyć i modlić się o świętość kapłanów, bo jeżeli ich zabraknie, to te kościoły będą puste. To czym będzie nabożeństwo, jeżeli nie będzie kapłana? Kto nam da komunię świętą? Kto nam da Jezusa? Kto przyjdzie do mnie sakramentem? Nie, to musimy to robić inaczej. Musimy walczyć mimo wszystko i pokazywać, że kapłan jest kimś wyjątkowym, więc i modlić się za niego. Przede wszystkim dużo modlitwy. Także was kapłanów, rodziny wszystkie, no wszystkie. Ja nie potrafię teraz wymienić, ale księdza biskupa Długosza, który dzisiaj nas odwiedził, tak, to też wspaniała osoba i dużo radości, dużo piękna. Wszystkich kapłanów, ojców Paulinów, tutaj księdza Karola, księdza dziekana, księdza Henryka, prałata, no wszystkich serdecznie pozdrawiam i dziękuję za to, że są, a z drugiej strony przepraszam za te wszystkie moje potknięcia, za to wszystko, co mi nie wyszło, przepraszam.
I zaproszenie na za rok.
Zapraszam? No powiem tak, zapraszam niepełnosprawnych. całym sercem. Myślę, że chciałbym zaangażować ich jeszcze bardziej, żeby pokazać światu, że wokół nas są ludzie sprawni inaczej, którzy niekoniecznie muszą być zamknięci w domu, niekoniecznie muszą się lękać. Mogą wyjść odważnie na ulicę, mogą zostać zaakceptowani tutaj w tej naszej grupie, mogą zostać podziwiani za to, co robią, docenieni i zobaczeni, że w tym jest człowiek, że w tym jest Bóg.